No i tak przechodzimy do poranka wnet. Dokładnie cały czas w poranku wnet jesteśmy. Jimi Hendrix, a teraz Michał Karnowski, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ostatni taki moment na analizę przedświąteczną stanu polskiej polityki, no i tego, jak się szeregują partie na ostatniej prostej kampanii samorządowej. Ostatnim razem nawet my się kłócili. Ja mówiłem, tej kampanii prawie w ogóle nie ma w mediach. Pan mówił, to niech pan wyjedzie za rogatki Warszawy, zobaczy pan całą masę plakatów i banerów. I rzeczywiście tak jest. Te plakaty już wyrosły, teraz jeszcze się dogęszczają. Ale też partie chyba się ruszyły. Wczoraj konwencja Prawa i Sprawiedliwości i temat VAT-u jako temat przewodni, temat znoszenia tarczy antyinflacyjnych, no i spodziewanego wzrostu inflacji. To będzie temat, który zdecyduje, czy będzie istotnym tematem przy urnach wyborczych w wyborach do sejmików wojewódzkich.
Nie zdecyduje, znaczy nie i tak, nie zdecyduje, a będzie bardzo istotny. To jest jeden z wielu takich kamyczków, prawda, które Prawo i Sprawiedliwość nagle złapało gdzieś w locie i odrzuca. I słusznie robi. Wczoraj nawet długo rozmawialiśmy w redakcji i taka nasza, bo zawsze taka zbiorowa analiza wspólna, ona może też jakoś umożliwia, prawda, uniknięcie pewnych błędów analitycznych. Zwracamy sobie uwagę na wzajemnie na różne sprawy. I tam właściwie, ale w jednym byliśmy zgodni, że Prawo i Sprawiedliwość jak na bardzo trudną sytuację, w której się znalazło, naprawdę bardzo trudną, radzi sobie zaskakująco nieźle. Ma niezły klub, dużo, wielu w nim młodych, dynamicznych ludzi, którzy umieją takie rzeczy punktować, jakaś taka, może też jakiś inny ton trochę się pojawił, inny rodzaj narracji, a ten VAT, no, jest jednym z takich właśnie tu istotnych elementów. Ja w ogóle postawiłbym taką tezę, o czym pisałem na portalu w polityce.pl, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość od wyborów wygrało dwie takie duże bitwy. I warto to dostrzec. Oczywiście jest pobite, pobijane. Ja tu absolutnie nie twierdzę, że za chwilę też odbije władzę. To tak nie działa. Duża jest przewaga koalicji 13 grudnia w Sejmie. Pozwala sobie na bardzo wiele. Ma też przyzwolenie mediów, instytucji zewnętrznych, zagranicznych, także na brutalne łamanie prawa. No oni są, panie redaktorze, w TVP i w Polskim Radiu bezprawnie. Znaczy, to nawet sądy stwierdziły. I są, tak? I to jednak by zapisu się nie zdarzyło. To za SLD by się nie zdarzyło. Tej władzy wolno więcej niż innym. Ale odkładając to na bok, no to trzeba stwierdzić, że na pewno przegrali bitwę o komisje śledcze. To znaczy coś, co miało być takim gwoździem do trumny, prawda, Prawa i Sprawiedliwości, miało potwierdzić ten gazetowyborczy, wyborczowy wizerunek formacji, która łamała prawo, dopuszczała się nadużyć i była jakimś takim strasznym nowotworem na ciele zdrowej polskiej demokracji, no to się obróciło przeciwko nim. To znaczy oni się okazali kłamcami. Znaczy, bierzemy komisję do spraw wyborów korespondencyjnych i widzimy, że kłamali ci, którzy chcieli te wybory zniszczyć, bo ci, którzy je chcieli zorganizować, no reagowali na pandemię i nic więcej nie ma. Nic więcej nie ma. Komisja do spraw Pegasusa, to pan Bodnar idzie do telewizji i mówi, no nie znam jednego przypadku nawet, żeby bez zgody sądu, a tym sędzią się okazuje pan sędzia Tuleja. I przychodzi Jarosław Kaczyński i oni rozgrzani i on ich ośmiesza. No ośmiesza i wcale nie dlatego, że prawda, stosuje jakieś wielkie sztuczki, tylko po prostu mówi prawdę i jest logiczny. A oni kłamią i w części przynajmniej są nielogiczni. A drugą bitwę, którą wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, to jest właśnie ta bitwa o te obietnice rządu Tuska. I tutaj myślę, że naprawdę udało się tej formacji pana premiera Kaczyńskiego pokazać, że to była chucpa i ściema. I ktoś może powiedzieć, no w sondaży to zasadniczo jakoś nie zmieniło, nie przyniosło jakiegoś przełomu, to prawda. Ale w ten okres rządzenia Platforma wchodzi z takim wizerunkiem formacji, która znowu oszukała w sprawie swoich haseł wyborczych. Oszukała dużo mocniej niż ktokolwiek w historii. Te wszystkie słowa Tuska, który wyuczonym takim grepsem, prawda, mówi, wystarczy mieć wiarygodność, a ja to mam i to się stanie. One go dogonią. Niech coś się w Polsce złego stanie. Niech wzrośnie bezrobocie. To one go dogonią. To jest bardzo dla niego niebezpieczna sytuacja. I Prawo i Sprawiedliwość do, dobrze to podbiło, podkreśliło w czasie tych 100 dni. I moim zdaniem przed Prawem i Sprawiedliwością jeszcze trzecia bitwa. Taka do wygrania dzisiaj. Ja podkreślam, ja nie twierdzę w żadnym wypadku, że ona jakby coś tutaj zasadniczo rozstrzygnie ostatecznie, ale to jest ważny moment. Znaczy to jest bitwa o to, kto dbał o Polaków tak naprawdę. Bo Tusk wielu ludzi jednak nabrał na to, że on lepiej o nich zadba.
Że nie tylko to, co zostało dane, będzie zabrane, ale będzie dane jeszcze więcej. W przypadku kwoty wolnej dwa razy więcej, w przypadku innych elementów więcej. Część udało się zrealizować, przed tym nauczyciele dostali swoje obiecane podwyżki, ale to chyba jedna z niewielu, być może jedyna grupa, która rzeczywiście dostała, no nie tyle, ile powinna, ale dostała jakieś wyższe
podwyżki.
No tak,
ale PiS też, Prawo i Sprawiedliwość też to miało zabudżetowane, też miała być podwyżka, tak? Natomiast no oczywiście, no można wziąć jedną taką grupę i coś zrobić. Ja też nie twierdzę, że tutaj Platforma jakby niczego nie dowiozła, czy ekipa Tuska swoim wyborcom, bo w tym wymiarze symbolicznym, w tym wymiarze spałowania PiSu, w tym wymiarze właśnie brutalnego wprowadzenia siłowych ludzi tam, gdzie trzeba, no ona dowiozła i dla wielu ludzi to jest ważne. Ja tego nie lekceważę. Znaczy wielu ludzi tak ma poczucie spełnienia. Wielu ludzi mówi tak, na to głosowaliśmy. Wielu ludzi mówi tak, te wszystkie inne obietnice to, proszę pana, no ja mam miliony na koncie, to ja się tam będę VAT-em przejmował na żywność. Ale zwycięstwo Platformie dali ci, którzy te sprawy socjalne wzięli na serio. To tam był jakby, tam była zmiana, tam był ten milion głosów więcej, który pozwolił temu obozowi wygrać. I myślę, że te trzy elementy warto dostrzec. Cała kampania samorządowa, no cóż, gdyby się zdarzyło, że Prawo i Sprawiedliwość jest numer jeden, jeśli chodzi o liczbę oddanych głosów, wygrywa te wybory, co oczywiście nie oznacza, że rządzi w iluś sejmikach, może nawet tylko w jednym czy w dwóch, a może w trzech, czterech, nie wiem, ale jakby po prostu jeśli wygrywa, no to byłoby to bardzo ważnym wydarzeniem. To naprawdę by dało oddech tej formacji, to by dodało jej skrzydeł i to mogłoby być czymś, co potem przekłada się na też politykę taką już parlamentarną, rządową.
Panie redaktorze, ale wiele osób mówi, jeżeli PiS teraz wygra, to niewiele się w tej partii zmieni, a ta formacja, żeby kiedyś do władzy wrócić, musi przejść gruntowną przebudowę. Teza prawdziwa czy nieprawdziwa?
No niech mówią. No, ja pamiętam tezy po zwycięstwie SLD w roku 2001, że już nigdy żadna prawica do władzy nie wróci, że tak się Polacy zmienili, społeczeństwo się zmieniło, że o proszę pana, tutaj prawica musi całkiem od nowa się wymyślić i tak dalej i tym podobnie.
I trochę na nowo się wymyśliła w dwie nowe formacje AWS.
No tak, ale w 2007 pamiętam, że już koniec PiSu, PiS skończony. Mnie radzono, żebym sobie znalazł gdzieś tam pracę jako człowiek, prawda, skompromitowany docenieniem no, chociażby świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i książką z panami Kaczyńskimi, żebym sobie szukał jakiejś pracy gdzieś w bibliotece, najlepiej na głębokiej prowincji. Spokojnie, naprawdę. Znaczy, pamiętam też rozmowy, no nie pamiętam czy na tej antenie, ale gdzie wielu też toczyło takie dywagacje, że już koniec Platformy po roku 2019, że ona już nigdy do władzy nie wróci. Naprawdę spokojnie z takimi tezami. Znaczy, koalicja 13 grudnia wygrała o włos. To nie było miażdżące zwycięstwo. 3% więcej na PiS głosów i przy tak rekordowej frekwencji, po 8 latach rządów, po pandemii, po skutkach wojny, przy takim turbopopulizmie tej opozycji, przy postawie Brukseli, zabrakło naprawdę miliona głosów, a na Prawo i Sprawiedliwość padło 7 600 000. I teraz mamy chwilę po wyborach i właśnie wychodzą takie mądrale i mówią, PiS musi się całkiem zmienić, bo nigdy nie dojdzie do władzy. No, jakby nie wytrzymuje moim zdaniem ta teza krytyki. Ona jest często chciejstwem. To są często mówią tak ludzie, którzy sami by chcieli odegrać jakąś historyczną rolę i ten prezes Kaczyński ich denerwuje. Więc takie tezy budują, bo oni by chcieli być gdzieś tam albo bliżej władzy, albo na jego miejscu. Ja to też po ludzku rozumiem, ale jako analityk muszę powiedzieć, że to są nieprawdziwe tezy. Prawo i Sprawiedliwość w tym kształcie może wygrać kolejne wybory. Może wygrać wybory samorządowe, całkiem to możliwe. Może odzyskać nawet zdolność koalicyjną. Bo widać, że na przykład z Konfederacją pewne punkty styczne się pojawiły. Może trzeba się było znaleźć razem w opozycji, żeby zacząć myśleć o jakimś współdziałaniu. Może wygrać wybory europejskie, tu ma wielkie szanse i zagrać w poważną grę w Europie. I może wygrać przy sprzyjającej fali, przy wietrze, który się zmieni, przy jakichś błędach rządzących, problemach, które się pojawią i dobrym własnym kandydacie wybory prezydenckie, a potem przejść do kolejnego cyklu politycznego. Więc nie jest tak, że zawsze jakaś formacja wygrywa wszystkie wybory. I to też w tygodniku sieci mówił prezes Jarosław Kaczyński. Trudno się z tym nie zgodzić. To te analizy i te diagnozy, że tu trzeba wszystko zmienić, coś pewnie trzeba. No, widać szukanie nowego języka, nowych ludzi. No, bardzo ciekawy test w Warszawie, prawda? Sam jestem ciekaw, bo też wczoraj o tym w redakcji rozmawialiśmy, czy pan Tobiasz Bucheński na przykład zdobędzie więcej niż Patryk Jaki, tak? No tamta kampania energetyczna, taka potężna, wszechmocna.
A ta troszkę schowana.
Ale tamta trochę przeraziła ludzi, a ta ma może ich trochę uspokoić, że ten PiS nie jest taki zły, że pan Tobiasz Bocheński mówi o wege piątkach w szkołach, tak? Mam nadzieję, że nie pójdzie to, w każdym razie moje dzieci mają nadzieję, że nie pójdzie to w wege poniedziałki, wtorki, środy i czwartki, bo znam takie miejscowości, gdzie prawie że tak poszło. Ale tu oczywiście mówię z lekkim uśmiechem, bo jest jakieś szukanie jakiejś wspólnoty. Pokazuje się, prawda, jako kandydat no, świadomie inny, świadomie taki nieoczywisty w tej swojej pisowskiej. Może taka korekta na wielkie miasta jest konieczna? Ja nie wiem, nie wiem. To myślę, że tu dla mnie naprawdę wynik pana Tobiasza Bocheńskiego będzie dużą zagadką. Mi się osobiście wydaje, że trudno jest poważnie powalczyć o wynik, nie wydając jakiejś ostrej bitwy, ale może w tym momencie taki ton jakoś lepiej się sprawdzi. I tutaj no, z zaciekawieniem patrzę, na pewno pokazał się jako inteligentny człowiek, mający dużo do powiedzenia. Jeden z naszych dziennikarzy był też na takim spotkaniu z mieszkańcami pana Tobiasza Bocheńskiego, gdzie już nie było tej wizerunkowej warstwy, tylko konkretna rozmowa o problemach Warszawy i wrócił pod wrażeniem, mówiąc, że no, myślał właśnie, że to jest tylko taka opowieść o trochę innej wrażliwości polityka, a dostał naprawdę konkretny plan dla Warszawy i był tutaj pod wrażeniem. Chłopak, który, czy człowiek, no dziennikarz, który akurat sprawami Warszawy się zajmuje profesjonalnie, więc też trudno go tak zwieść.
Mówił pan redaktor, naszym gościem Michał Karnowski, o możliwym potencjalnym zwycięstwie w wyborach do sejmików Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski. PiS prowadzi równo 2 punktami procentowymi, 29,4 do 27,4 dla koalicji, prawie 30 dla PiSu, 2 punkty procentowe różnicy. Trzecia droga, nieco ponad 10%. Muszę powiedzieć, rzadko jest tak widoczny przyczyna i skutek. Aborcja, atak Donalda Tuska wymierzony w Szymona Hołownię i zjazd sondażowy trzeciej drogi, która już nie bije się o 15% czy więcej. Liderzy mieli chrapkę na 20% w pewnym momencie w wyborach samorządowych. Teraz sondaże wszystkie pokazują wyraźny spadek poparcia w okolicach 10%. Donald Tusk zaczyna spełniać to proroctwo, które, czy ten scenariusz, który przekazał Mariusz Błaszczak kiedyś, że kolejne partie i Lewica, i trzecia droga będą niszczone i wasalizowane przez Donalda Tuska, tylko chyba nikt się nie spodziewał, że tak szybko.
Ja bym się z tą tezą nie zgodził. Wydaje mi się, że to są takie korekty, na które sobie mogą pozwolić w gronie radykałów, czy tych wyborców takich zapiekłych. Istotą poparcia dla trzeciej drogi były miasteczka, miasta 10 do 50 tysięcy. Tam mieliśmy komin frekwencyjny, jak spojrzymy na dane, i tam czy drobni przedsiębiorcy, liderzy regionalni, tacy lokalni liderzy, czy ludzie trochę sfrustrowani, którzy szukali jakiejś nadziei, bo pamiętajmy, że może pensje goniły inflację w dużych miastach i większych ośrodkach, ale nie gonimy na tej tak zwanej prowincji. Ja to wiem, bo ja tam mam wielu znajomych, przyjaciół, ja się wywodzę z takiej miejscowości, no nie, nawet mniejszej, ale no z takiego regionu i tam był klucz, w tym był klucz do poparcia dla trzeciej drogi. Częściowo też w takim właśnie o takiej obietnicy, że będziemy pomiędzy. I to nie Tusk dał zwycięstwo trzeciej drodze. Znaczy to nie, to są dla mnie jakieś bajki. Znaczy to, jak spojrzymy na dane, to była część wyborców po prostu naturalnie bliska programowo, ideowo trzeciej Prawu i Sprawiedliwości, która z różnych powodów się zraziła do tej formacji. częściowo pewnie aborcyjnie i właśnie to, że Hołownia tak nie był ani za, ani przeciw, ani i rozumiał pewne, jak to mówił, sytuacje, tak, ale jednocześnie nie twierdzi, że aborcja jest okej, okay, fajnie, jak najszybciej wszystkim, ale też nie podobał mu się wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jest sporo takich ludzi, on ich przyciągnął. Albo tych, którzy byli zmęczeni inflacją i właśnie szukali jakiejś trzeciej drogi, wierzyli, że jest możliwa jakaś inna, prawda, że to te problemy można jakoś rozwiązać prościej. I tu był klucz do poparcia, to powiem szczerze, no może to jest wygodna teza dla wielu, ale ona nie wytrzymuje krytyki. To nie Donald Tusk dał poparcie trzeciej drodze.
Chociaż
on
sam
chciał
chyba
wybory.
Albo w to wierzy, albo chce, żebyśmy my w to wierzyli.
Tak, no pompuje siebie, ale Tusk chciał wygrać wybory, chciał, żeby Platforma była pierwsza. W pewnym momencie uznał, że nie jest w stanie tego zrobić, że zaczął budować tezę, że on teraz przekazuje poparcie trzeciej drodze. Może jakiś tam ułamek się zdarzył w ten sposób, ale to nie tak wygląda. Ja myślę, że Szymon Hołownia po prostu traci pewną świeżość, że to, że on tak przyklepuje te wszystkie, no chociażby antysocjalne rozwiązania, no ma swoje konsekwencje. To, że ten jego głos w tej koalicji jest bardzo słaby, to też się do ludzi przebija. Tu jest istota sprawy, ale na razie jeszcze się też nie zużył. To też jest za szybko, żeby tak powiedzieć. Na razie wciąż w rękach Hołowni jest klucz do rządu dla obozu trzeciej RP. Sam Tusk w Polsce władzy by nie zdobył. Potrzebny był ktoś trzeci, kto założy taką zasłonę, przesłonę, kto powie, jestem inną jakością, innymi rządami. No nie jest, ale dla wielu
no
to
ale
był.
Gdyby po 4 miesiącach rządów, po 6 miesiącach od wyborów trzecia droga z 14,5% spadła na 10, to co by to oznaczało dla tej koalicji? I to w wyborach no, samorządowych, gdzie PSL tradycyjnie był bardzo mocny.
Że pewna świeżość może mija, że może właśnie jest rozczarowanie tą polityką socjalną, bo podkreślam, pamiętajmy, że tak zwana prowincja, tam przyszły dodatkowe głosy na obóz Tuska, przyszły przez trzecią drogę i to było pewnego rodzaju, no była to pewna operacja socjotechniczna, bo te głosy jakby były często wbrew interesom tych regionów, znaczy ludzie z prowincji głosowali na tak naprawdę rządy, które są przeciwko tej prowincji. Ludzie, którzy czekali na obwodnicę, czekali na rząd, który, czy głosowali na rząd, który skasował w pierwszym ruchu te obwodnice. I tak dalej, i tym podobnie. Wiele tego typu działań podjętych przez ten rząd było wynikiem właśnie tej operacji. I to jest może naturalna korekta, ale naprawdę z jednego sondażu, gdzie spadło tam z 14 do 10, w drugim będzie 12, ja bym tego typu wniosków nie wyciągał. Tu się na razie nic zasadniczego nie zdarzyło. Możemy tylko dostrzec pewne procesy. Prawo i Sprawiedliwość ustało na nogach i nabiera i szuka pewnego nowego pomysłu na prezentację siebie, tak? Na też wylizanie się z tych ran związanych z utratą władzy. No w tych dniach bardzo wielu ludzi znajomych, nie wiem, z aparatu partyjnego traci władzę. Dla ludzi PiS-u to teraz jest najboleśniejszy moment. Te frustracje są, one są realne. Ciężko jest jakby iść do przodu w tak trudnej sytuacji. I tu mają powody a jednak idą, tak? A jednak potrafią jakiś złapać nowy ton, jakoś się zmobilizować, nie ma jakichś ruchów rozłamowych, frakcyjnych. Czasem tam sobie po gębie dadzą, tak potocznie mówiąc, ale jak to mężczyźni. Natomiast ten obóz opozycyjny, no tak jak już wspomniałem, zaliczył kilka przegranych bitew i to jest stan na dzisiaj. I to będzie ważne, czy Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra. Jeżeli wygra chociaż 0,5%, to doda mu to skrzydeł. Jeżeli gdzieś tam zremisuje, będzie drugie, też się tragedia nie stanie, ale tego efektu takiego plus, takiego dodania tych sił na tym trudnym odcinku politycznej drogi nie będzie.
I o tym mówił Michał Karnowski, dziennikarz Tygodnik Sieci, portal W Polityce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Do usłyszenia, dziękuję.
I dla całej redakcji wesołych świąt Bożego Narodzenia, bo my pewnie przed świętami Wielkiej Nocy się nie usłyszymy. Dopiero po świętach będziemy się mierzyć z rzeczywistością polityczną, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję najmocniej. 7:35 na zegarach nam się zrobiła. Za chwilę naszym gościem będzie dr Artur Bartoszewicz, czyli ekonomia, ale związana z polityką nam się pojawi, ale zanim to nastąpi, zanim zanurzymy, skoczymy w świat coraz mniej pewnej ekonomii, to zaśpiewa Chuck Berry.
słuchasz Radio Wnet.
No i pora, żebym się obudził. Tak, święta idą, ale Wielkiej Nocy, a nie Bożego Narodzenia, jak powiedziałem przed piosenką Chucka Berry'ego, to rzeczywiście, nie wiem, może tęsknię, nie, już nie tęsknię, cieszę się wiosną, a wiosna, proszę Państwa, dopiero ma przyjść i to właśnie na święta Wielkiej Nocy. Wielka Noc ma być bardzo ciepła, 20 stopni, po 20 stopni na Mazowszu, może nawet ciut wyżej, to będzie idealna pogoda i na święta, i potem na lany poniedziałek, jak znalazł, więc to, co było za nami chłodne, to teraz zmieni się w odrobinę ciepła, no, z czego przynajmniej ja będę się bardzo, bardzo cieszył. Nie wiem, czy się cieszą zwolennicy walki ze zmianami klimatu, bo pewnie znowu będą artykuły, że planeta płonie i trzeba ją czym prędzej gasić. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Nie bez kozery o tych temperaturach powiedziałem, bo my się Zielonym Ładem też zajmiemy, ale najpierw jeszcze przypomnę, że Państwo nas słuchają dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet, bo bez patronów Radia Wnet by nie było i te rozmowy by nie było, nie byłoby pytania o Narodowy Bank Polski dzisiaj o godzinie 12. Platforma ma pokazać konkretny wniosek, ma pokazać podpisy pod wnioskiem w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wniosek będzie złożony o godzinie 12 w Sejmie. Co to dla polskiej gospodarki, dla złotego oznacza?
No, wszelkiego typu działania, które podważają prowadzoną politykę pieniężną, a przede wszystkim biją bezpośrednio w prezesa Narodowego Banku Polskiego, a pośrednio również wszelkie decyzje Rady Polityki Pieniężnej, no, w moim przekonaniu są niezwykle nierozsądne i bez względu na to, jaką narrację polityczną się przyjmie, w praktyce trzeba się liczyć z konsekwencjami, tym bardziej jak płyną informacje ze świata, z poszczególnych banków centralnych, a już przede wszystkim z Europejskiego Banku Centralnego, to ci przywódcy tych banków, przewodniczący tych banków, prezesi tych banków wyraźnie wskazują na niebezpieczeństwo tego typu działania i jednoznacznie mówią, że się temu procesowi przeciwstawiają. A w Polsce zabawa trwa. Ja rozumiem, że ktoś ma odwagę podejmować ryzyko, tylko problem polega na tym, że drodzy politycy podejmują ryzyko na naszych portfelach, na polskim złotym, na bezpieczeństwie gospodarki. Były już ruchy zadziwiające na polskiej walucie, polskim złotym i teraz może się okazać, że rozpoczną się działania spekulacyjne. Ja to zastanawiam się w ogóle nad całym trybem. No wyobraźmy sobie, rzeczywiście prezes jest stawiany przed Trybunałem i wówczas jest zawieszony. I teraz co się dzieje dalej? Kto przyjmuje obowiązki? Co się dzieje dalej? Czy można powołać następnego prezesa, skoro powołuje Sejm, ale na wniosek prezydenta? Czyli de facto mamy klincz. Czy ktoś chce stworzyć warunki, w której przez półtorej roku będziemy w Polsce mieli działanie bez prezesa Narodowego Banku Polskiego? Czyli chcemy mieć wysłany sygnał do inwestorów zagranicznych o jakiejś hucpie i totalnym bałaganie? Czy kolejna instytucja, bo to jest przykład działania polityków, którzy uznają, że w każdą instytucję można rozwalić, każdą instytucję można zdemolować dla zasady, dlatego że 8 lat poprzednich im nie odpowiada. To jest ciekawe, bo 45 lat komuny im odpowiadało, a 8 lat Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na to, czy ktoś jest zwolennikiem, czy ktoś jest przeciwnikiem, to jest 8 lat pracy i działania Rzeczypospolitej. I można oskarżać poszczególne osoby za działania, ale wtedy, kiedy nie jest to niebezpieczne dla instytucji systemu. Jeżeli jest to niebezpieczne dla instytucji systemu, to jest głupota. Więc ja mam nadzieję, że ta hucpa polityczna, ona się zakończy tym, że oczywiście pokażą, złożą i zostawią, że półtorej roku nikt nie będzie tego ruszał do czasu, kiedy prezes nie zakończy swojej kadencji. A co później będzie robić, to już jest wasza sprawa. Ale chodzi o to, żeby nie w trakcie funkcjonowania, już nie mówiąc o tym, że mam nadzieję, że przed tymi zarzutami się po prostu prezes Glapiński obroni, dlatego że działania, które tam są opisywane, oczywiście można je sobie w różny sposób definiować, można emocjonalnie to wszystko oceniać. Ja zresztą i na antenie Wnet wielokrotnie oceniałem bardzo krytycznie działania prezesa prezesa Glapińskiego, ale czym innym jest dyskusja i czym innym jest ocena i czym innym jest analiza, która bazuje na jakby innej optyce w ocenie różnego rodzaju decyzji, a czym innym jest podważanie całej instytucji, czy też zaburzanie jej funkcjonowania, zdejmowanie podstawowej wartości, jaką jest niezależność Narodowego Banku Polskiego. No i to, co ważne, oczywiście niezależności samego prezesa, bo to jest ryzykowne, to, co się dzieje. Dlatego, że każdy następny prezes będzie miał teraz na sobie odium ryzyka związanego z tym, że pojawi się jakaś większość, która będzie twierdziła, że może go obalić w trakcie. Tego w historii nawet Rzeczpospolitej nigdy nie było, więc ja nie wiem, co się dzieje, co w głowach polskich polityków obecnych rządzących się ujawniło. Ja rozumiem zemstę jest teraz zemstę, bo kipią zemstą, zostali w ich przekonaniu tak poniżeni, że już po prostu wszystko muszą zdemolować. Tylko pytanie, co będzie dalej? Co dalej? To znaczy drzwi zamkniemy, spalimy wszystko, chałupę, że strażacy nawet nie zdążą przyjechać. Dla satysfakcji będziemy popiół oglądać? Nie wiem. Nie rozumiem.
Panie doktorze, z drugiej strony jest tak, że można było krytykować pana prezesa Glapińskiego. Wielu to robiło, także ja za jego konferencję.
Ja też robiłem, dokładnie.
Pan doktor też za jego bardzo swoisty styl prowadzenia komunikacji z mediami, ale z drugiej strony jak się patrzy na wypowiedzi, na ich realizację, no to akurat prezes Glapiński miał rację. Jak się prześledzi, co mówił o inflacji, o tym, jaka ona będzie, jak będzie wyglądać, to...
Znaczy, jak odejmie narrację, która była swoistą narracją i taką niezwykle barwną i oczywiście nieprzystającą do godności prezesa...
I się wyciśnie same fakty, to one się sprawdzą.
Wyciśnie się same fakty i to, w jaki sposób prowadzona była decyzja Rady Polityki Pieniężnej, to jest najważniejsze. Znaczy, drodzy państwo, każdego z nas można oceniać w różny sposób różnego rodzaju działania i ktoś może nie być przyjemny, przychylny, radosny, tak jakbyśmy sobie chcieli, może być rubaszny, może być, różne rzeczy mogą być. Tylko pytanie, czy to, że ktoś by podejmował decyzję w sposób odpowiedni dla skarżących, czyli zachowywał się w sposób dostojny, tak jak oni sobie to wyobrażają, ale popełniłby błąd związany z zarządzaniem systemem i dzisiaj mielibyśmy katastrofę, to by było dla nich bardziej atrakcyjne. Czy ja to rozumiem? Znaczy, rozumiem polityków, którzy co do zasady negują i co do zasady uznają, że sukces decyzyjny jest niemożliwy. To znaczy w tym zakresie rozwiązanie staje się całkowicie niezasadne. Znaczy to, co zostało też powiedziane ostatnio przez ministra Bodnara, który był bardzo rozgoryczony tym, że w Pegasusie procedury zostały zachowane. To znaczy, że wszystko zostało zrobione za zgodą sądu. To było dla niego szokujące, znaczy, dlatego że co do zasady powinno to łączyć się ze złamaniem prawa. Ja też będę oczekiwał wszelkich działań sądowych, które wobec prezesa Glapińskiego staną zastosowane, czy prokuratorskich, czy ocennych. I potem się okaże, że po pierwsze nic się nie wydarzyło i ostatecznie nie miało to wpływu na politykę pieniężną. Zostanie ten człowiek uniewinniony i wtedy będzie rozgoryczenie, stwierdzenie, no tak, no zobaczcie państwo, i on to robił zgodnie z procedurami, zasadami. Znaczy, skala oczekiwań, szukania argumentacji, dewastacji państwa w sytuacji i rozgoryczenia w sytuacji, kiedy tego nie można znaleźć, jest niesamowita. To znaczy, co do zasady, politycy obecnej koalicji uznali, że tak jak powiedziałem, te 8 lat było degrengoladą i co do zasady chcą to udowodnić. I są niezwykle rozgoryczeni w sytuacji, kiedy okazuje się, że tak się nie działo. Czyli okazuje się, że zastosowano procedury, okazuje się, że nic takiego nie stało się. Zresztą widzimy to w kolejnych pracach komisji śledczych, które jak tak się przyjrzymy, to drodzy państwo, tam z tego nic nie wynika. To znaczy jest zabawa, jest promocja, jest pojawienie się nowych polityków, którzy próbują sobie zbudować wizerunek na poszczególnych komisjach, ale ja nie widzę sytuacji, w której zgłaszano by wnioski prokuratorskie, rozpoczynałyby się dochodzenia, nie wiem, no działoby się coś, co kończyłoby się potencjalnie skazaniem kogokolwiek. Znaczy będziemy mieli bicie piany, jeszcze raz bicie piany, tylko w komisjach śledczych to mnie w ogóle nie interesuje, ale to, co się dzieje wobec Banku Centralnego, zwanego jest niesamowicie niebezpieczne, bo polski złoty jest w ekosystemie światowego pieniądza i zabawa w tym zakresie spowoduje też rykoszetem uderzenia w poszczególne gospodarki z nami powiązane i te, które dokonują z nami handlu. Straty w tym momencie, oczywiście ktoś bagatelizuje się, mówi, ale zobaczcie, tam na kursie nie ma ruchu na cenach obligacji. Dziś, jak będziecie dalej cisnąć tą sytuację, jak dalej będziecie podejmować działania absurdalne, to stworzycie wizerunek państwa niestabilnego w wymiarze polityki pieniężnej. Ale ja mogę spodziewać się, jakby w którym kierunku to idzie i czego tak naprawdę to dotyczy. No, jest presja na to, żeby zrobić w Polsce, przyjąć w Polsce euro. No bo zasada jest prosta, gdzieś tam część polityków oszalała w tym zakresie i chce dalej utracić suwerenność Rzeczpospolitej, czyli oddać politykę pieniężną. I teraz proszę państwa, przypomnijcie sobie, co się dzieje na 2 lata przed przyjęciem euro. Trzeba włożyć walutę w taki korytarz niezmienności wyceny waluty. Wtedy trzeba waluty bronić, no bo bank centralny będzie atakowany, czy waluta będzie atakowana przez spekulantów w tym zakresie, którzy będą wiedzieć, że bank centralny musi przez 2 lata bronić tego pasma wyceny waluty. Co się będzie działo z rezerwami,
drodzy państwo? Tak zwany ten
korytarz. Co się będzie wówczas działo, panie redaktorze, z rezerwami? Te rezerwy będą używane. Czyli my rezerwy wytracimy, rezerwy walutowe, rezerwy złotowe na obronę. One zostaną przejęte. One zostaną przejęte przez tych, którzy będą realizować działania spekulacyjne. Obudzimy się z pustym bankiem centralnym, z pustymi rezerwami, ze satysfakcją gotowości do wejścia do strefy euro. Drodzy państwo, to jest szalone. To znaczy to, co dzieje się i w kontekście Zielonego Ładu, i w kontekście polityk wspólnotowych, które są nakładane na Rzeczpospolitą. I teraz w kontekście kolejnego zabrania kolejnej polityki, jaką jest polityka pieniężna, drodzy państwo, to jest totalna próba, znaczy nie próba, to jest działanie świadome, związane z atakiem na suwerenność i ograniczanie tej suwerenności. Polska staje się państwem całkowicie niesuwerennym, a co najgorsze, tą suwerenność nie tracimy ze względu na działania zewnętrzne, tylko wewnętrznie część Polaków pracuje intensywnie, żeby osłabić suwerenność. Znaczy w normalnych warunkach, drodzy państwo, byśmy nazywali to zupełnie inaczej, ale oczywiście u nas...
Ale jak zdradą, to jest...
Panie redaktorze, za chwilę to Bartoszewicz pójdzie do więzienia za mowę nienawiści. Także proszę nie kusić, bo tutaj język, który się nasuwa, jest tak ostry, a działania i zachowania władzy są tak nieprzewidywalne, drodzy państwo, że ja dziękuję bardzo serdecznie. Ja zakładam, że każdy mądry i inteligentny człowiek wie, o czym mówimy, ale dziękuję za to, żeby poddawać się presji i ocenie tych wszystkich, którzy uznają, że stanęli na piedestale mądrości, uznają, że wszyscy my, normalni Polacy, to jesteśmy idiotami, masą, którą można plastycznie obracać i można, nie biorąc pod uwagę żadnych naszych ocen, realizować działania. Ja bardzo często słyszę od polityków obecnej koalicji, że oni dostali pozwolenie na wszelkie działania, bo to jest wynik wyborczy. Drodzy państwo, każda z tych partii, która tworzy koalicję, nie dostała więcej niż 50% głosów naszych. Każda z nich dostała śladowe ilości po stworzeniu kupy z siebie, czyli zebrali się do kupy, to bardzo ładne słowo, które odzwierciedla też jakość tego wszystkiego, co się dzieje, połączyli siły i obalili w tym momencie największego przeciwnika dla siebie PiS. I teraz wyciągają wszelkie głupoty, rzucają pomysły i twierdzą, że my na to im daliśmy prawo. Nie, drodzy państwo, każda dzisiaj decyzja, nic takiego nie działo się w kampanii wyborczej. Nikt na ten temat nie dyskutował, nikt nie analizował, nikt nie poddał ocenie tych wszystkich głupich pomysłów, które są dzisiaj przedstawiane, a były głupsze pomysły stawiane, a nie realizowane. Na przykład benzyna za 5 zł, na przykład to, że premier mówił o tym, że rolnicy ogromnie tracą na zbożu z Ukrainy i w ogóle to jest absurdalne, żeby zagrażające dla życia zboże trafiało na rynek polski. Te słowa padały i okazuje się, że one nie mają żadnej wartości, mają wartość słowa, które dzisiaj są tworzone i wymyślane i narracja jest tworzona, że my na to daliśmy zgodę. Ja zadaję pytanie, gdzie są referenda w tym zakresie? Tak, referendum w kontekście Zielonego Ładu. Tak, domagam się referendum w kontekście Zielonego Ładu, natychmiastowego zobowiązania rządu Rzeczpospolitej, parlamentu Rzeczpospolitej, prezydenta Rzeczpospolitej do wypowiedzenia Zielonego Ładu i pakietu klimatycznego. Natychmiast, również wypowiedzenia wszelkiego posłuszeństwa w wymiarze z decyzji Komisji Europejskiej, które nakładają na nas obowiązek funkcjonowania w relacji otwarcia gospodarki z gospodarką ukraińską. Nałożenia natychmiast ceł antydumpingowych, takie jakie były w momencie, kiedy wojna na Ukrainie, drodzy Państwo, a nie w Ukrainie, i proszę do jasnej cholery wziąć słownik języka polskiego i zacząć mówić po polsku, bo inaczej to tracimy wszystko, drodzy Państwo. Panie doktorze, to wejście do biblioteki i zobaczcie słownik języka polskiego.
Od lingwistyki wróćmy do ekonomii, bo chciałem zapytać jeszcze pana doktora. Jedna uwaga, tylko coś, co mnie akurat uderzyło, to jest kariera pani Tyrowicz, to ekonomistka, która zasiada w Radzie Polityki Pieniężnej.
Mistrz intelektu i mistrz ekonomii. Bo wszelkie jej propozycje, gdyby były realizowane od początku, doprowadziłyby totalnej katastrofy Rzeczpospolitej. I zobaczcie Państwo, atakuje się człowieka, który swoimi działaniami, bez względu na to, w jakiej formie to prezentował, ostatecznie doprowadził do ustabilizowania polskiego złotego. A nie mówi się nic o człowieku, czyli pani Tyrowicz, która wymyślała dyrdy mało, opowiadała głupoty, zaprzeczała wszystkim decyzjom, które były podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej, i twierdzi się, że ona jest doskonałym ekonomistą. Gdyby iść jej logiką, jej działanie, drodzy Państwo, byłaby katastrofa gospodarcza. To dajcie, droga koalicjo, nagrodę dla niej, podwyżkę, awansujcie i zgłoście ją do Nagrody Nobla. To znaczy, to jest coś, co jest tak irracjonalne. Ja zakładam, że to jest wasza kandydatka.
Ale to jest w ogóle ciekawe, także medialnie, bo pani Tyrowicz, wybrana przez większość senacką, czyli obecną także większość rządzącą, mówiła jeszcze parę miesięcy temu, że inflacja wróci do celu dopiero w drugiej połowie roku 2025. Dzisiaj pani Tyrowicz mówi, inflacja za marzec może być nawet niżej niż 2,5%, czyli poniżej celu, i jakby nikt tego nie sprawdza. I pani dalej przychodzi do mediów, dalej się wypowiada, dalej daje prognozy i wszyscy to publikują. Nie rozumiem.
Zakładam, że jest w koalicji silnym kandydatem na prezesa Narodowego Banku Polskiego. No to, drodzy Państwo, módlmy się. Naprawdę. Jeżeli za półtorej roku, a może szybciej, jeżeli będą chucpę robić i będą wywalać bank centralny z fundamentów, powołają tego typu decydenta, no to, drodzy Państwo, zobaczymy tak naprawdę, co się będzie działo. Tak, to jest zadziwiające. Zadziwiający jest brak krytyki ze strony mediów. Ja zastanawiam się, czy w ogóle media poza takimi stacjami jak Radio Wnet, gdzie wy krytycznie podchodzicie i jeżeli ktoś głupoty gada, to mówicie o tym, ktokolwiek podejmuje jakokolwiek dyskusję i narrację negującą głupoty, które były opowiadane. Znaczy, naprawdę, ja zadaję pytanie, gdzie są te piękne, mainstreamowe media, które tak tłumaczą Polakom prawdę, sprawiedliwość, wszystkie wartości. Gdzie wy jesteście z prostym pytaniem? Dlaczego człowieku bez kompetencji, opowiadając dyrdy mały, nie bierzesz odpowiedzialności? Jeżeli ktoś jest w Radzie Polityki Pieniężnej i tyle razy pokazuje swoją niekompetencję, powinien z tego zrezygnować. Ja domagam się rezygnacji tej pani z Rady Polityki Pieniężnej, skoro wszystkie jej propozycje były nietrafione. To jest niesamowite.
To rzeczywiście będzie ciekawe. To już na koniec, chociaż rezygnacji nie będzie, a być może będzie awans. Myślę, że to będzie ta osoba,
nie która... będzie. Przecież trzeba wymasować i awansować. Przecież ona była słuszna politycznie. Czyli robiła dokładnie kampanię antyprezesowi Glapińskiemu i antydecyzjom Rady Polityki Pieniężnej w takiej narracji, jaka była oczekiwana przez tych wszystkich, którzy byli w opozycji, i tych wszystkich, którzy są teraz w koalicji. Więc jest święta dla niej. Zostanie wyniesiona na ołtarze i nagrodzona. Może nawet wysłaniem jej do, jak nie na prezesa Narodowego Banku Polskiego, to do Parlamentu Europejskiego jako kandydata, bo to jest taki model podziękowania przez koalicję dla wszystkich zasłużonych, którzy zrealizowali podstawy sukcesu wyborczego.
7:57 to my już o Zielonym Ładzie dzisiaj, panie doktorze, nie...
Szkoda.
A szkoda, ale to namówię pana na następną rozmowę.
Może... Ja mam nadzieję, że jeszcze przed świętami, panie doktorze.
A to skoro pan doktor tak się ofiaruje,
ja się nawet domagam.
My to może w czwartek się spotkamy i poznajemy tylko o Zielonym Ładzie. Doktor Artur Bartoszewicz...
To już jesteśmy umówieni na rano, na czwartek.
Albo na 10:00. No, trzeba słuchać...
No na 10:00 nie, bo już będę w samolocie, ale to rano, panie doktorze, możemy zrobić.
Wielki czwartek. 7:08. no, jesteśmy umówieni, to proszę być przy radioodbiornikach. Doktor Artur Bartoszewicz był naszym gościem, a państwo tej rozmowy i w ogóle całego poranka i Radio Wnet, i Radia Wnet słuchacie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. A państwo słuchacie dzięki patronom na patronite.pl/radiownet. Zachęcamy, żeby i zostać patronem, albo żeby kontynuować swoją podróż jako patroni, bo żeby radio płynęło, to potrzeba osób, które będą stale angażować się w trwanie Radia Wnet, żeby ta subskrypcja była regularna, bo to pozwala na regularne działanie i na regularne płynięcie dalej po oceanach fal radiowych, nie tylko radiowych, bo także w internecie na www.wnet.fm i także na kanale YouTube Radia Wnet. Tam wszędzie mogą nas państwo słuchać. Godzina 7:58:59. Za chwilę serwis informacyjny, a ja państwu przypominam jeszcze raz, warto być patronem Radia Wnet. Bardzo serdecznie zachęcamy, a patronom, tym, którzy już z nami są, dziękujemy za obecność. Pan Maciej, pan Tomasz, pani Krystyna, pan Marcin, jeden anonimowy patron, to jest piątka najnowszych naszych patronów. Liczymy, że będzie się zmieniać, bo rzeczywiście sytuacja jest taka, że warto zostać patronem. Tak jest, to już ostatnie słowa. Mam nadzieję, że kogoś udało mi się zachęcić, a teraz zachęcę Jakuba Duszaka do tego, żeby odczytał wiadomości.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Dziś wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Państwo islamskie grozi Putinowi oraz herszt haitańskich gangów chce rządzić krajem. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
To, co się dzieje wokół Narodowego Banku Polskiego, jest niesamowicie niebezpieczne, mówił w poranku Wnet ekonomista dr Artur Bartoszewicz.
Polski złoty jest w ekosystemie światowego pieniądza i zabawa w tym zakresie spowoduje też rykoszetem uderzenia w poszczególne gospodarki z nami powiązane i te, które dokonują z nami handlu. Straty w tym momencie, oczywiście ktoś bagatelizuje, się mówi, ale zobaczcie, tam na kursie nie ma ruchu, nawet w cenach obligacji. Dziś, jak będziecie dalej cisnąć tą sytuację, jak dalej będziecie podejmować działania absurdalne, to stworzycie wizerunek państwa niestabilnego w wymiarze polityki pieniężnej.
Mówił dr Artur Bartoszewicz. O 12:00 w Sejmie zostanie złożony wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. To wyraz pogardy, tak o reakcji rosyjskiego ambasadora w Polsce wyraził się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Siergiej Andrzejew nie przybył do siedziby MSZ celem wyjaśnienia incydentu z rosyjskim pociskiem manewrującym, który w niedzielę naruszył polską przestrzeń powietrzną. Andrzejew powiedział agencji TASS, że Rosja rozpatrzy notę protestacyjną Polski i być może odpowie. Szef MON powiedział w Polsat News, że w tej sprawie strona rosyjska naruszyła szereg standardów dyplomatycznych. O szczegółach naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem rozmawiał wczoraj minister Radosław Sikorski. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła powiedział, że możliwe są konsekwencje personalne po tragicznym wypadku na poligonie w Solarni w województwie śląskim. Podczas ćwiczeń z użyciem materiałów wybuchowych zginęło dwóch saperów z 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego, to szeregowy i podoficer, poinformował szef Sztabu Generalnego. Wiesław Kukuła zapewnił, że rodziny żołnierzy zostały otoczone niezbędną opieką. Trwa też wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. ISIS zapowiada nowe ataki terrorystyczne w Rosji i grozi bezpośrednio Putinowi, podają irańskie media. Według ich oświadczenia jest to zemsta za torturowanie członków organizacji. Z kolei rosyjski dyktator Władimir Putin przyznał wczoraj, że zamachowcy, którzy przeprowadzili w sobotę krwawy atak na salę koncertową pod Moskwą, byli radykalnymi islamistami. Według Putina zamach został przeprowadzony przez ekstremistów, których ideologię świat islamski zwalcza od wieków. Nie powiedział, kto był ich zleceniodawcą, ale oznajmił, że trzeba wyjaśnić, dlaczego terroryści po popełnieniu zbrodni próbowali uciec na Ukrainę i kto na nich tam czekał. W sobotnim zamachu na salę koncertową Krokus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą zginęło co najmniej 139 osób, ponad 180 odniosło obrażenia. Prace poszukiwawcze w zniszczonym budynku będą według władz trwały co najmniej do dzisiejszego wieczora. 15 kwietnia rozpocznie się proces Donalda Trumpa w sprawie dotyczącej zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels. Zdecydował sąd w Nowym Jorku. Będzie to pierwszy z czterech możliwych procesów karnych byłego prezydenta. Pierwotnie do rozpoczęcia procesu miało dojść 25 marca, jednak sędzia odłożył termin ze względu na późne przekazanie przez prokuratorów obronie dowodów od byłego prawnika Trumpa. Były prezydent nazwał decyzję sądu haniebną, twierdząc, że rozpoczęcie procesu na ponad pół roku przed wyborami prezydenckimi stanowi ingerencję wyborczą. Nasza rewolucja nie jest rewolucją pokojową. Zrobimy krwawą rewolucję, ogłosił barbecue, bo z koalicji terroryzujących Haiti gangów. Były wpływowy policjant Jimmy Cherizier, bezwzględny, bo z koalicji haitańskich gangów, bardziej znany jako barbecue, ma ambicje objęcia przywództwa politycznego w 11-milionowym karaibskim kraju. W sobotę zapowiedział, że nie podporządkuje się ustaleniom haitańskich tradycyjnych polityków i skorumpowanych oligarchów prowadzących obecnie za granicą rozmowy w sprawie rozwiązania kryzysu, jaki przeżywa kraj, i powołania nowego rządu. Barbecue zagroził także czynnym sprzeciwem wobec powstającej z inicjatywy ONZ międzynarodowej misji poparcia zbrojnego dla haitańskiej policji państwowej, która ma przybyć na Haiti z chwilą, gdy w kraju zacznie działać powstająca obecnie przejściowa rada prezydencka.
Prognoza pogody.
Dziś generalnie słonecznie, tylko na północnym wschodzie i północy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 8 stopni nad morzem, około 11 w centrum, do 15 na południu i południowym zachodzie.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Niestety złe doniesienia z Miami. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 właśnie w Miami. To jest ten drugi...
Autopromocja.
W najbliższą środę już piąta debata prezydencka organizowana przez Radio Wnet. Tym razem Jaśmina Nowak zaprosiła kandydatów ze Szczecina. Debata odbędzie się o godzinie 16 w hotelu Wulkan przy ulicy Druckiego Lubeckiego 6A. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina. Transmisja z debaty na naszej antenie. Środa, 27 marca, godzina 16, hotel Wulkan, ulica Druckiego Lubeckiego 6A. Zapraszamy.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
To była autopromocja.
Wiadomości sportowe.
Przepraszamy za mały falstart. Taki sam falstart, jaki zanotowała Iga Świątek w turnieju w Miami. Polka po słabym meczu przegrała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Przegrała 4-6, 2-6 i był to jeden z najsłabszych pojedynków Igi w ostatnim czasie. W drugiej partii zdołała ugrać dwa gemy. W pierwszym secie obroniła dwa breakpointy, ale Rosjanka była bardzo konsekwentna. W drugim secie już było 3-1 dla Rosjanki, no i dograła do końca z taką przewagą. Rzeczywiście forehand, backhand po prostu wychodził Jekaterinie Aleksandrowej o wiele lepiej niż to, co miała do zaprezentowania Iga Świątek. No niestety, po zwycięstwie na turnieju w Indian Wells, a więc tym pierwszym w ramach Double Sunshine, miał być jeszcze ten drugi triumf właśnie w Miami, żeby zebrać całą pulę w Stanach Zjednoczonych. No ale niestety się nie udało. Coś się rzeczywiście stało. Być może jeszcze później dojdą jakieś informacje o stanie zdrowia Igi, o jakiejś niedyspozycji, bo to nie była ta Iga oczywiście, którą pamiętamy z jej najlepszych meczów. Iga odpada, a Jekaterina Aleksandrowa zatem awansowała już do ćwierćfinału tego turnieju, a Iga pewnie teraz skupi się na kolejnych turniejach, a docelowo oczywiście Roland Garros, no i także Igrzyska Olimpijskie. Taka nierówna forma, sinusoida można powiedzieć, bo po słabym Australian Open Później było zwycięstwo w Doha, w Katarze, odpadnięcie z Dubaju, zwycięstwo w Indian Wells. No i teraz rzeczywiście fatalna tak naprawdę postawa, szczególnie w tym meczu z Jekateriną Aleksandrową w Miami, a więc prawdziwy roller coaster funduje nam Iga. Oby dzisiaj takich negatywnych emocji nie było w meczu reprezentacji polskich piłkarzy na stadionie Cardiff City Stadium w Walii, bowiem 32 tysiące żywo reagujących kibiców będzie wspierało swoją walijską drużynę. Pewne korekty w składzie dokonał już Michał Probierz, mianowicie na trybuny usiądą Moder, Bochniewicz i Wszołek, a więc bez nich w kadrze właśnie zagra reprezentacja Polski. Wiemy, że zdrowy i zdolny do gry jest Przemysław Frankowski, bo tutaj była największa niewiadoma po starciu z jednym z piłkarzy Estonii. Frankowski opuścił boisko. A ten, który go zastąpił, Matty Cash, także złapał kontuzję i też już go nie ma w kadrze. Michał Probierz wykonał wczoraj taki bardzo ciekawy, miły gest, bowiem podarował trenerowi Walii, Robertowi Page'owi, zestaw piłek golfowych z jednego z turniejów w Polsce. A to dlatego, że obaj panowie są koneserami tej dyscypliny sportu. Przypuszczalny skład reprezentacji Polski na mecz z Walią. W bramce Szczęsny, trójką w linii obrony, bardzo podobnie zresztą jak w meczu ze Dawidowicz na środku, po jego jednej stronie po prawej ręce Bednarek, po lewej Kiwior. Dalej skomasowana linia pomocy to Ślisz, Piotrowski na bokach, na tych wahadłach Frankowski, Zalewski, którzy grali naprawdę bardzo dobre spotkanie. Piotr Zieliński, no również naprawdę wreszcie pokazał się ze Estonią z dobrej strony, ale teraz poprzeczka idzie o wiele, wiele wyżej. I dwóch napastników, Robert Lewandowski, no i teraz jedne media sugerują, że będzie to Adam Buksa, który rozgrywa naprawdę bardzo dobry turniej, bardzo dobry sezon w Antalya Spor, a tym drugim może być Karol Świderski. W klubie nie tak dobry, przeszedł do Hellas Verona z amerykańskiego Charlotte, ale prezentacji zawsze wartość dodana, zawsze rzeczywiście gra dobrze, szczególnie kiedy ma u boku Roberta Lewandowskiego. Odciąża trochę naszego lidera, sam też stwarza sytuację, sam też strzela gole. No i zobaczymy finalnie, jak to jest chyba jedyna niewiadoma, czy Buksa, czy Świderski, a może Piątek, bo przecież Krzysztof Piątek także w lidze tureckiej ostatnio gra bardzo, bardzo dobrze. Do meczu oczywiście Walia Polska. Będziemy wracać, będziemy także po południu jeszcze analizować to, co może się zdarzyć w Cardiff. Może już będzie skład ten taki potwierdzony. Natomiast jedno jest pewne. Tam trzeba wygrać. Może dojść do dogrywki, może dojść do rzutów karnych. Na pewno polscy piłkarze także trenują rzuty karne. Wojciech Szczęsny z kolei w swojej karierze ma już kilka obronionych rzutów karnych. No, na czele z tym Lionela Messiego, kiedy wybronił właśnie strzał z 11 metrów najlepszego piłkarza świata w meczu na Mistrzostwach Świata. No i miejmy nadzieję rzeczywiście, a może do tych karnych nie dojdzie i Polska już w regulaminowym czasie w 90 minutach po prostu sprawę awansu rozstrzygnie na swoją korzyść. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia po godzinie 9.
Wiadomości sportowe.
No i teraz Poranek Wnet nabierze tempa, bo czas na gościa poranka. Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube. Jest godzina 8:14.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A w naszym studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były wicepremier, minister obrony narodowej. Panie przewodniczący, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wczorajszej, chyba z wczorajszego skandalu. Pan ambasador Andrzejew nie przybył do MSZ-u, zignorował ministra Sikorskiego, zignorował polski rząd. Jaka powinna być reakcja?
Stanowcza, oczywiście stanowcza. To jest porażka również ministra spraw zagranicznych, bo skoro wzywa ambasadora, ambasador mówi, że nie przyjdzie, to znaczy, że nie liczy się strona rosyjska z Radosławem Sikorskim. To dziwne, dlatego że za pierwszego Tuska Radosław Sikorski z Ławrowem był w takich przyjacielskich relacjach. Reset przecież razem tworzyli. Ktoś sobie zażartował w internecie, że może powinni rozmawiać za pośrednictwem pułkownika Duszy. To jeden z tych, którzy przeprowadzali reset, a teraz wrócił pułkownik Dusza do służby kontrwywiadu wojskowego. Może pośrednik był zły, albo nie znaleziono pośrednika.
A z drugiej strony, no nie znaleziono, pan ambasador nie przyszedł i pytania, po co nam ambasador Rosji w Polsce, który nie przychodzi na wezwanie.
Tak, ja się zgadzam z tą sugestią. To nie ma zupełnie sensu. To rzeczywiście nie ma zupełnie sensu, skoro ambasador ignoruje ministra spraw zagranicznych państwa, w którym rezyduje ten ambasador. To już zupełnie nie ma sensu.
Powinien zostać wydalony?
Powinien zostać wydalony. Rzeczywiście tu trzeba podejmować stanowcze działania, no bo w przeciwnym razie to jest pytanie, co dalej? Co dalej? Jakie kroki strona rosyjska dalsze będzie podejmować?
A z kolei wasz rząd takiej decyzji nie podjął. Dlaczego?
Nasz rząd takiej decyzji nie podjął, dlatego że nasz rząd był skoncentrowany przede wszystkim na sprawie ukraińskiej, na tym, żeby wspierać Ukrainę. Nasz rząd, no nie mieliśmy takiej sytuacji, w której by ambasador nie przyszedł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Będzie się domagać, będzie jakaś apelacja, petycja będzie tak, żeby no trochę zachęcić rząd Donalda Tuska do stanowczej reakcji wobec pana ambasadora.
Oni powinni wiedzieć sami, co mają zrobić. Przecież minister Sikorski ma rekordową liczbę zastępców. To tylu ich jest, niech na radę zwołają i niech się zastanawiają, co zrobić w tej sprawie. Chyba wczoraj taką naradę mieli w KPRM-ie, zresztą widziałem w mediach. No to co z tej narady wynika? No dokładnie nic, zero.
Czekamy na decyzję, co dalej z panem ambasadorem Andrzejewem. A z drugiej strony wszystko to pokłosie wlotu i wylotu rakiety rosyjskiej w niedzielę w polską przestrzeń powietrzną. Jak powiedział wczoraj pan generał Kukuła, 37 sekund ta rakieta była nad naszym terytorium. Trzeba było ją zestrzelić, czy tylko obserwować, panie?
Słowa pana generała Kukuły ja bym zostawił z boku. Ważniejsze jest to, co mówił minister Kosiniak-Kamysz. Otóż mówił, że wszystko jest w porządku, tak to można streścić, bo wszyscy zostali poinformowani, a więc wszystko jest w porządku. Rakieta wleciała, wyleciała, więc jest zadowolony z siebie. I mówił jeszcze, że gdyby było zagrożenie jakiegoś celu na terytorium Polski, to rakieta zostałaby zestrzelona. Więc cała Polska słyszała, co powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Był taki pewien swoich słów, oby nie musiał tego sprawdzać w praktyce.
No ale co, że nie dało brody jej zestrzelić?
Oczywiście, że można zestrzelić. Broń odpowiednia jest. Powiem, że zapewniłem to, żeby taka broń była. To za moich czasów zostały zamówione baterie Patriot. One już są na wyposażeniu Wojska Polskiego. To za moich czasów została zamówiona i dostarczona polska wersja brytyjskiego Sky Saber, czyli systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótszego zasięgu niż Patrioty, a więc wszystko, co potrzebne jest. To też za moich czasów zostały zamówione samoloty, które służą rozpoznaniu. Pierwszy SAP, taki samolot szwedzkiej produkcji, używany co prawda, ale jest już w Polsce. To był taki przełom, bo wcześniej Wojsko Polskie takiej broni nie posiadało. Więc co trzeba robić? Trzeba zbroić Wojsko Polskie, trzeba zwiększać liczebnie Wojsko Polskie, a kiedy ja byłem ministrem obrony narodowej, to byłem krytykowany, że 300 tysięcy wojska to za dużo, że za dużo zamawiam broni dla Wojska Polskiego. No teraz rządzą ci, którzy krytykowali. No i proszę bardzo, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej? A więc odbierana jest broń, która została zamówiona za moich czasów, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, i podpisywane są umowy, które zostały przygotowane także za moich czasów. Co dalej? Głucho.
Wróćmy do rakiety, bo pewna rakieta zamieszała w pańskiej karierze politycznej, ta, która doleciała pod Bydgoszcz, pod miejscowość Zamość w Kujawsko-Pomorskim. I teraz jest pytanie, no bo to, czym się chwali pan premier Kośniak-Kamysz, to jest to, że oni działają inaczej niż pan, że oni informują. To jest ich sukces, a pan nie poinformował. Tak,
no
pana
i ten
bo to jest
sukces...
wyraźny sygnał.
I co z tych informacji wynika? Co z tych informacji wynika? Zestrzelona została rakieta? No nie została zestrzelona. Kiedy wleciał śmigłowiec białoruski na terytorium Polski, leciał wzdłuż granicy, wleciał rzeczywiście na terytorium Polski, to ówczesny poseł do Parlamentu Europejskiego, dziś minister spraw zagranicznych, Sikorski, mówił, że należało ten śmigłowiec zestrzelić. Stąd też teraz pytam, czy minister Sikorski też uważa, że należało rakietę w niedzielę zestrzelić, czy już zmienił zdanie, bo może teraz inaczej uważa. Może uważa, że rakieta zawróciła, no bo się wystraszyła rządu koalicji 13 grudnia, wleciała, pomyślała sobie, no ten Sikorski to taki groźny, no to więc wylecę i sobie wrócę. Tylko żeby do Rosji wróciła, to było bardzo dobrze, ale ona spadła na Ukrainie, wyrządziła pewnie szkody. Wiemy, jakie szkody wyrządziła ta rakieta?
Ja tego nie wiem, panie przewodniczący, i nie wiem, czy to wie polski wywiad. Mam nadzieję, że wie. Pan by ją zestrzelił, gdyby pan kontynuował swoją misję jako szef MON-u.
W ciągu ostatnich rzeczywiście lat Wojsko Polskie zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt, taki, który daje możliwości właśnie takiej reakcji. Ja powiem tyle, że kiedy zostałem ministrem obrony narodowej, to na przykład Warszawa była pozbawiona obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Teraz już Warszawa ma obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Sprzęt, ten nowy sprzęt, który zamówiłem, który został dostarczony, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, jest fantastyczny, jeżeli chodzi o możliwości. Otóż, kiedy byłem na poligonie w Łódzce i tam była demonstracja możliwości właśnie polskiej wersji Sky Saber, to nazywa się w Polsce Mała Narew. Otóż tam każda rakieta z zestawu może razić osobny cel. W przypadku postsowieckiej broni przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, która wcześniej była na wyposażeniu Wojska Polskiego, wszystkie rakiety z zestawu mogły razić tylko jeden cel. A więc no, sytuacja jest zupełnie inna.
Ustawa o obronie cywilnej, mamy końcówkę kampanii samorządowej i w tej kampanii może i dobrze, dużo mówimy o bezpieczeństwie także na poziomie samorządowym. Wielu wam zarzuca, że jest ustawa o obronie ojczyzny, ale tego komponentu cywilnego nie dowieźliście, mówiąc kolokwialnie, legislacyjnie. Teraz on będzie robiony.
Tak, dziś przedstawimy z panem ministrem Pawłem Szefernakerem oraz z posłem Zbigniewem Boguckim, który był wojewodą zachodniopomorskim, dziś jest posłem, oraz z byłym wojewodą mazowieckim Tobiaszem Bocheńskim przedstawimy ustawę, która została przygotowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie została rzeczywiście uchwalona, ustawę o obronie cywilnej, ale chciałbym bardzo mocno podkreślić, że obrona cywilna przez wiele lat była fikcją, zupełną fikcją. To my, rząd Prawa i Sprawiedliwości, powołując Wojska Obrony Terytorialnej, wypełniliśmy lukę po obronie cywilnej, ale to jest oczywiście na czas pokoju, bo na czas czas wojny powinien
każdy
być inny system.
Każdy z nas powinien być żołnierzem, tak się mówi, a przynajmniej każdy z nas powinien być obywateli włączony w system obrony.
Tak, to prawda, ale jeszcze z jakiego powodu na przykład teraz sprawa pojawiła się w wykonaniu prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego? Otóż z tego powodu, że za schrony odpowiedzialne są samorządy. No i oni pokpili sprawę na całej linii, więc w związku z tym postanowili zaatakować, mówiąc o obronie cywilnej. My przedstawimy kompleksowy projekt zorganizowania obrony cywilnej wokół Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czyli dzisiaj będzie ta prezentacja.
Będzie dzisiaj przedstawiony ten projekt ustawy. Tak, będzie to projekt poselski. Mam nadzieję, że marszałek Hołownia nie schowa do zamrażarki. Teraz marszałek Hołownia wymyślił sobie zamrażarkę na poziomie komisji. Już od siebie odsuwa, tylko wrzuca to do komisji, a potem projekty w komisji leżą.
Kośniak-Kamysz wczoraj mówił, możemy się różnić, możemy się spierać, ale bądźcie pewni, w sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem.
Jakim głosem?
No, to jest pytanie do pana przewodniczącego. Czy w sprawie waszej ustawy będą konsultacje z Kośniakiem-Kamyszem i będzie wspólny projekt całej klasy politycznej?
Konsultacje są w Sejmie. To Sejm jest powołany do tego, żeby właśnie omawiać projekty, więc no to zgodnie z prawem grupa posłów z regulaminem Sejmu składa projekt ustawy. Czy ten projekt będzie konsultowany? To pytanie, panie redaktorze, do większości. Znaczy konsultacje polegają na tym, że jest omawiany na posiedzeniu Sejmu. No mam nadzieję, że marszałek Hołownia ten projekt pod obrady skieruje.
Naszym gościem Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w parlamencie. Nie tylko wasza ustawa o obronie cywilnej będzie dzisiaj prezentowana, ale także złożony zostanie wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pan Cichoń z Koalicji Obywatelskiej będzie go przedstawiał. Jak się ustosunkujecie do tego wniosku? Jak będziecie bronić prezesa NBP-u? Czy nie będziecie bronić?
W naszej ocenie to jest kolejna komisja śledcza. Formuła komisji śledczych, tych trzech dotychczasowych, się wyczerpała, skompromitowali się ci, którzy w nich zasiadają z koalicji 13 grudnia. Szczególnie taką kompromitacją ostateczną było przesłuchanie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, kiedy okazało się, że w sposób prymitywny próbowali jakoś właśnie zdenerwować premiera Kaczyńskiego, sprowokować. Pan premier Kaczyński jasno wyłożył logicznie to wszystko, co dotyczy sprawy. Sprawa jest w przypadku tej pegasusowskiej sprawy jest dęta, tak jak i w przypadku tych trzech pozostałych. Sam minister Bodnar przyznał, że zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami był używany ten program. A więc komisje śledcze się wyczerpały. To teraz będzie Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej i będzie grillowany prezes Narodowego Banku Polskiego. Z tym, że to będzie miało bardzo złe konsekwencje dla finansów naszego kraju. To wpłynie negatywnie na rynki finansowe, a więc skończy się katastrofą finansową, jeżeli oni się nie wycofają, nie zatrzymają.
A to jaki jest cel, waszym zdaniem, jak wy analizujecie i czytacie ten wniosek?
To jest celem ukrytym, jest wepchnięcie Polski do strefy euro, bo prezes Glapiński, pan profesor Adam Glapiński, powiedział wprost, że nie zgadza się z utratą suwerenności, bo to jest wepchnięcie Polski do strefy euro, oznacza utratę suwerenności przez nasz kraj, ale też to jest bardzo groźne dla finansów gospodarstw domowych w naszym kraju. Wejście do strefy euro oznaczać będzie zubożenie Polaków. To nie ulega żadnej wątpliwości. Można by mnożyć przykłady, na przykład wejście Włoch do strefy euro. Tam był zaobserwowany ten efekt cappuccino, czyli podwyżki cen zaokrąglano, ale do góry. Zresztą zobaczmy, co się dzieje na Słowacji. Wciąż Słowacy przyjeżdżają do Polski, do polskich sklepów, żeby robić zakupy, bo w Polsce jest taniej niż na Słowacji.
Proceduralnie, bo wydaje się, że koalicja nie będzie chciała stosować się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury postawienia prezesa NBP-u przed Trybunałem Stanu to będzie tak, że część sceny politycznej nie uzna całej procedury, czy będzie uznać, że dobrze, niech ona się toczy, bo się toczy zgodnie z prawem? To jest legalne czy nielegalne?
To jest oczywiście nielegalne. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który o tym stanowi. Trybunał Konstytucyjny zobowiązał parlament do tego, żeby zmienił ustawę. No ale jak pokazują dotychczasowe praktyki koalicji 13 grudnia, oni za nic prawo mają. Póki mają poparcie Brukseli i Berlina, które oczekuje tego, żeby Polska została wepchnięta do strefy euro, no bo przecież te 200 miliardów dolarów rezerw Narodowego Banku Polskiego, w tym część jest w złocie, no stanowi dla Europejskiego Banku Centralnego z siedzibą we Frankfurcie, stanowi bardzo ciekawe.
Bój idzie o polskie rezerwy i walutowe, i w kruszcach?
Bój idzie o polskie rezerwy, bój idzie o to, żeby wyssać niejako z Polski kapitał, żeby wyssać te oszczędności, żeby sprowadzić Polaków do poziomu taniej siły roboczej. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości my prowadziliśmy ambitną politykę. Dowodami na tą ambitną politykę jest na przykład koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ta koncepcja była konkurencyjna wobec Niemiec, a więc wszystko to, co jest konkurencyjne wobec Niemiec, teraz jest tłamszone, jest pacyfikowane.
Panie przewodniczący, jeszcze do takiej bieżącej polityki wrócimy, ale chciałbym kilka chociaż minut poświęcić sprawom być może najważniejszym. Wojna na Ukrainie przybiera zły obrót dla świata zachodniego. Pytanie takie kierunkowe, które stawia sobie wielu wojskowych, wielu obserwatorów, także wielu Polaków. Czy ta wojna, czy front na Ukrainie może pęknąć, jak to mówią wojskowi? Czy to wszystko może się załamać i znowu zobaczymy wojska rosyjskie pod Kijowem, coraz bliżej naszych granic?
No, sytuacja rzeczywiście jest niedobra. Rzeczywiście jest niedobra. Słyszymy tutaj w polityce, że Unia Europejska będzie wspierać, ale ja podam taki przykład. Te 500 milionów euro dla przemysłu zbrojeniowego europejskiego. 500 milionów euro, proszę zauważyć, to jest kwota symboliczna. 500 milionów euro. Kiedy to zestawimy chociażby z kwotą wsparcia dla Egiptu ze strony Unii Europejskiej, ponad 7 miliardów euro, no to mamy jasny obraz. Albo zestawmy tą kwotę na przykład z zamówieniem, które zostało skierowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do polskiego przemysłu zbrojeniowego w sprawie amunicji 155-milimetrowej. To jest zamówienie na kilkaset tysięcy sztuk tej amunicji o wartości około 3 miliardów euro. 3 miliardów euro, a tu mamy tylko 500 milionów. Mówię o tym, żeby pokazać, jaka jest polityka unijna. To jest taka polityka, jaką Niemcy prezentowały zaraz po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Może tylko werbalnie ona się różni, ale sprowadza się do tych 5000 hełmów, które chcieli przekazać jako wsparcie dla Ukrainy. A jednocześnie jest to polityka fatalna, jeśli chodzi o relacje gospodarcze, bo należy wprowadzić embargo na import produktów rolnych z Ukrainy. Te agroholdingi ukraińskie są zarejestrowane w rajach podatkowych, nie płacą nawet podatków na Ukrainie, są własnością właśnie gdzieś jakichś funduszy. Stąd mówię o tym, żeby pokazać obłudę ze strony tych, którzy mają wpływ na sprawy w Unii Europejskiej, a więc Berlina, mówiąc wprost. Natomiast przyszłość nasza też leży w tym, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych. Czy Stany Zjednoczone, które mają najsilniejszą armię na świecie i właśnie Putin obawia się armii Stanów Zjednoczonych. Czy Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę na tyle silnie, żeby Putin nie wygrał.
A na ile propozycje, żeby armie NATO, armie europejskie pojawiły się na Ukrainie, są możliwe? O tym mówi prezydent Macron, a w Polsce marszałek Hołownia staje się.
Ja uważam, że to nie tędy droga. Nie tędy droga prowadzi do zatrzymania Putina. Dla Polski najważniejsze jest zbrojenie się, a więc kontynuowanie programów, które rozpoczęliśmy rządząc Polską jako Prawo i Sprawiedliwość. Kierunek koreański zaniedbany przez obecnie rządzących. Kolejne umowy dotyczące czołgów K2, produkcji tych czołgów w Polsce. Nic nie słychać na ten temat. I zbrojenie się w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a więc sprzęt amerykański. To trzeba robić. A jeśli pan redaktor pyta o Macrona, to w mojej ocenie tu chodzi o politykę europejską. Macron postanowił rywalizować z Scholzem. Uważa, że Scholz jest słaby, no i on tak chce werbalnie, politycznie zdominować scenę
europejską.
Czyli
żadnej realnej misji europejskiej bądź natowskiej na Ukrainie nie będzie. To jest tam opowieść o żelaznych wilkach.
Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa w Europie też są Stany Zjednoczone. Lider Sojuszu Północnoatlantyckiego, Stany Zjednoczone, a zadaniem dla nas, Polaków, powinno być jak najszybsze zbrojenie się właśnie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Południową. Nie zbrojenie się we współpracy z Niemcami, bo to jest droga donikąd.
Panie przewodniczący, panie premierze, a Stany kontrolują się sytuację na Ukrainie. Jest tak, że Waszyngton ma ten konflikt na tyle rozegrany, że wie, że jeżeli dosypie broni, to utrzyma front, a jeżeli wstrzyma, to ten front pęknie. Ma taką kontrolę nad tą wojną?
Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że
tak. A wcześniej miał? To jest tak, jak pan rozmawiał z tym odpowiednikiem w Waszyngtonie, że to czuć było, że Amerykanie panują nad sytuacją.
No, był taki format Ukraine Defense Contact Group, który spotykał się w bazie lotniczej amerykańskiej na terenie Niemiec w Ramstein i tam były konsultowane przedsięwzięcia dotyczące wspierania Ukrainy. No i niewątpliwie ten mechanizm działał. Powiem wprost, że my byliśmy aktywni, jeśli chodzi o te działania. No my na przykład zmusiliśmy Niemcy do tego, żeby przekazali Ukraińcom czołgi Leopard. I ile kłopotu potem mieliśmy, kiedy zabiegaliśmy, żeby te czołgi były serwisowane w Polsce. Było, bo Niemcy byli wściekli, że zostali zmuszeni do tego, żeby nie tylko hełmy w liczbie 5000, ale żeby czołgi także na Ukrainę przekazać. No więc tak ten proces przebiegał.
Panie przewodniczący, to wróćmy na koniec do polityki bieżącej. Wybory samorządowe za mniej niż 12 dni. Pójdziemy do urn w pierwszej turze. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do tej batalii, już wszystko rozpisane, bo to trochę pan przewodniczący tym sztabem dowodzi podobno nieformalnie.
Ja jestem aktywny, jeżdżę po Polsce. W sobotę byłem w Nisku, rozmawiałem z naszymi kandydatami, zarówno do powiatu niskiego, gdzie sprawujemy władzę, kandydat na burmistrza, pan doktor Krzyżak, świetny człowiek. Myślę, że Nisko miałoby świetnego burmistrza, gdyby pan doktor Krzyżak burmistrzem został, radni również do sejmiku województwa podkarpackiego. W niedzielę za to byłem w Wielkopolsce, byłem w Lesznie. Tam również bardzo ciekawa postać, kandydat na urząd prezydenta Leszna. Pan Mariusz Nowacki, kandydaci również do sejmiku województwa wielkopolskiego, pan Marek Sowa, lider listy z tej części województwa, a potem miałem bardzo ciekawe spotkanie z rolnikami. Otóż w Lesznie przyjechali rolnicy na moje spotkanie, właśnie otwarte spotkanie, i zaprosili mnie na protest. Pojechałem na protest, długa rozmowa, mieliśmy zaproszenie na 15 minut, rozmawialiśmy prawie 2 godziny z protestującymi rolnikami. No to jest mnóstwo problemów, które stoją przed rolnikami, ale ja uważam, że i sądzę, jestem o tym przekonany, że te protesty rolnicze wskazują na zagrożenia płynące, rozmawialiśmy o zagrożeniach ze wschodu, na zagrożenia płynące z zachodu. To są realne zagrożenia. To jest Zielony Ład, to jest ta ideologia, religia klimatyczna. Temu się trzeba przeciwstawić.
Poparcie, nawet więcej, miłość rolników, którą i zaufanie, które mieliście przed piątką dla zwierząt. A piątka, potem ona wyparowało to zaufanie i ta miłość
piątka,
polityczna.
Piątka dla zwierząt to jest taki mit, bo przecież piątka dla zwierząt nie weszła w życie, a więc rzeczywiście...
Ale szumu narobiła.
Tak, tak. Rozmawialiśmy na ten temat z rolnikami. Ja mówiłem o dokonaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości skierowanych do rolników, na polską wieś, na przykład KRUS, żeby emerytury w KRUS-ie były nie niższe niż w ZUS-ie, żeby na przykład rolnicy nie musieli oddawać gospodarstw, kiedy chcą przechodzić na emeryturę, żeby mogli być na emeryturze i prowadzić gospodarstwa. I to wszystko jest doceniane. Nasza aktywność, jeśli był jakiś problem na rynkach rolnych, dopłaty zaraz uruchamialiśmy, a dziś, proszę bardzo, rząd koalicji 13 grudnia nie dba o rolników i rolnicy to widzą.
Rolnicy także patrzą na Zielony Ład, na sprawy europejskie. Ja panu posłowi, panu przewodniczącemu nie zazdroszczę, bo musi pan w jednym klubie pogodzić i zwolenników Zbigniewa Ziobry i zwolenników Mateusza Morawieckiego, a tutaj wojna niemalże otwarta, jak to wygląda na klubie.
Taka moja rola. Ja łączę niedzielę, rozmawiamy. Mamy wspólny cel. Tym wspólnym celem jest przyszłość Polski. My zadbaliśmy o to, żeby Polska się rozwijała pod naszymi rządami.
Zadbaliśmy... się nie rozejdzie w pewnym momencie, że te antagonizmy będą tak silne, że po prostu się nie będzie dało razem jechać politycznie w jednym kierunku.
Cel mamy wspólny. Cel mamy wspólny, jest jakaś dyskusja wewnętrzna, szkoda, że ona się przeradza w taką dyskusję za pośrednictwem mediów, no ale no cóż, temperament taki niektórzy mają, natomiast cel mamy wspólny. Utrzymanie niepodległości naszego kraju, wzmocnienie bezpieczeństwa naszej ojczyzny przez rozbudowę wojska. Zielony Ład, poruszył pan redaktor taką sprawę. No, kiedy rozmawiałem z rolnikami, mówiłem rolnikom, część z nich o tym wiedziała, że Manfred Weber, niemiecki polityk, lider Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że Zielony Ład jest programem Europejskiej Partii Ludowej. Więc zapytałem rolników, czy wiecie państwo, kto w tej Europejskiej Partii Ludowej jest. No,
część wiedziała, część nie. Pewnie.
Część wiedziała, część nie. Jest Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc to trzeba mówić wprost.
A w tym sporze o polityce europejską, kto ma rację? Patryk Jaki czy Mateusz Morawiecki?
Ja nie będę publicznie tego rozstrzygał, natomiast trzeba starać się zabiegać o interesy polskie. Trzeba robić wszystko, żeby teraz w wyborach samorządowych, żeby wygrali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, bo oni gwarantują na przykład zatrzymanie tej ideologii, która wkracza do szkół. Trzeba pamiętać, że samorządy są organami prowadzącymi szkoły, a więc w sytuacji, w której z Warszawy, z Ministerstwa Edukacji Narodowej płyną takie zalecenia, żeby organizować na przykład ranking szkół przyjaznych LGBT, no to na poziomie lokalnym można w rozmowie między samorządowcami a rodzicami, można zatrzymać próbę demoralizacji dzieci. A potem wybory europejskie, niezwykle istotne, bo jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, no to trzeba zatrzymać tych z Europejskiej Partii Ludowej, czyli tych z PO i z PSL-u i tych z Lewicy, bo oni właśnie próbują wprowadzić Zielony Ład.
Pan przewodniczący tak mówi o PSL-u, a tutaj patrzę na cytaty z Przemysława Czanka, który mówi tak: z politykami PSL-u, zwłaszcza w województwie lubelskim, rozmawia mi się bardzo dobrze, tak jak świetnie rozmawia się z politykami Konfederacji. I tu jakiś sojusz taktyczny może się szykuje.
Ja nie przeczę, panie redaktorze, że się dobrze rozmawia. Im niżej powiem, tym lepiej. Na tym spotkaniu z rolnikami też odczuwałem taką, no, gdzieś tam podskórnie widać było, bo tam byli przedstawiciele izb rolniczych, a izby rolnicze są zdominowane przez polityków PSL-u.
Potrafią być blisko, to prawda.
Także im niżej, tym lepsza rozmowa. Natomiast no, niewątpliwie Trzecia Droga oszukała swoich wyborców, bo mówiła, że jest pomiędzy, czy też sugerowała, że jest pomiędzy, a okazuje się, że to trzecia noga Donalda Tuska.
Po wyborach samorządowych pokażecie, że macie zdolności koalicyjne, czy to z Konfederacją, czy to z częścią PSL-u?
My przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na realizacji naszego programu. Jeżeli będą zainteresowani inni, żeby ten wspólny program właśnie suwerenności Polski, żeby ten wspólny program stawiania na inwestycje z nami kontynuować, to my jesteśmy oczywiście otwarci. My jesteśmy otwarci. Natomiast czy będzie taka wola? Zobaczymy. Przekonamy się.
Ale widzi pan taką możliwość, to już na koniec... koalicji z Konfederacją, przykład w województwie lubelskim, tak jak to troszeczkę kreśli, czy można to czytać między wierszami u pana posła Czarnka.
Jeżeli tylko ci radni, którzy zostaną radnymi, będą podzielać nasz punkt widzenia dotyczący właśnie prowadzenia ambitnej polityki, prowadzenia polityki suwerennościowej, to proszę bardzo, my nie widzimy przeszkód.
Ostatni sondaż PiS 2 punkty procentowe nad Koalicją Obywatelską w wyborach do sejmiku. Jeżeli wygracie te wybory, będzie sukces. Jak przegracie, to będzie porażka w sensie rywalizacji z Koalicją Obywatelską. To jest ta miara sukcesu dla was w tych wyborach?
No, niewątpliwie wszyscy będą porównywać, tak jak pan redaktor, wynik do sejmików województw z wynikiem parlamentarnym, bo im niżej, tym te wybory są mniej polityczne, bo dużo jest komitetów, szczególnie na poziomie lokalnym, gminnym, takich, które nie identyfikują się z konkretną partią polityczną.
Ale jeżeli przekracie z Koalicją Obywatelską, to będzie oznaczało, że w partii dzieje się źle. Jaki to będzie sygnał, jeżeli to koalicja będzie pierwsza?
Panie redaktorze, wygramy. Jestem o tym przekonany. Rozmawiałem, tak jak mówiłem przed chwilą, w niedzielę, w sobotę z naszymi kandydatami, również do sejmików województw. Sejmik podkarpacki, wielkopolski stanowi większe wyzwanie niż sejmik podkarpacki.
Ale w skali ogólnopolskiej jest pan przekonany, walczymy, że będzie na pierwszym miejscu?
Walczymy o taki wynik. Ja bardzo proszę naszych słuchaczy po pierwsze o to, żebyście państwo poszli na wybory. Bardzo ważne. I po drugie, żebyście oddali swoje głosy na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
Ja o tym mówił Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dłuższa rozmowa, ale dawnośmy się nie widzieli, to nadrobiliśmy zaległości. Panie przewodniczący, panie premierze, dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
8:45, za chwilę do studia zagości, czy zawita, czy wejdzie Krzysztof Skowroński i już będzie rozmowa trochę o wymiarze duchowym, bo to w końcu wielki tydzień.
A i oczywiście wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkiego dobrego.
I teraz wywiad jest dopełniony.
i Łukasz Jankowski razem z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wyfrunął ze studia Poranka Wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i witam gościa poranka, ksiądz Jerzy Limanówka-Paloten, prezes Fundacji Salwacji, tej fundacji, dzięki której Małgorzata Klecz wyjechała do Etiopii. Mogli Państwo usłyszeć wczoraj pierwszą w historii Radia Wnet korespondencję na żywo właśnie z Etiopii, właśnie z miejsca, w której działa Fundacja Salwacji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No bardzo tutaj dziękuję Radiu Wnet za udostępnienie swojej redaktorki. To strata dla radia, ale jak słyszę, też zysk, bo poszerzone są horyzonty, więc mam nadzieję, że również tutaj, kiedy wróci do radia, zachęci kolejnych, bo w październiku zaczynamy kolejny kurs wolontariatu, więc bardzo warto się tym zainteresować.
Czy taki wolontariat jest tylko dla młodzieży? Czy każdy może się zgłosić? Jakie warunki trzeba spełniać?
Tak, to znaczy my zwalczamy pewne takie jak to się mówi, stereotypy wolontariusza, bo taki stereotyp wolontariusza, szczególnie misyjnego, to jest osoba młoda, znająca języki, zdrowa, najczęściej dziewczyna. Natomiast no my trochę walczymy z tym stereotypem, więc u nas nie ma ograniczenia wiekowego. Obecnie na wyjazd przygotowuje się pan 72-letni na wyjazd. Jeśli chodzi o znajomość języka, to staramy się, jeżeli ktoś nie zna francuskiego, angielskiego, to żeby jechał z kimś, kto zna język, albo ewentualnie tam, gdzie są Polacy. Ale generalnie mamy takie doświadczenie, zresztą to tutaj w radiu tłumaczyć dziennikarzom, tylko tak zwana komunikacja pozawerbalna jest ważna i nawet może czasami ważniejsza niż słowa, które używamy.
To o tym też mówiła Małgosia Klecz wczoraj w Poranku Wnet. W Etiopii kilkadziesiąt języków, trudno się ich wszystkich nauczyć, a ci, którzy korzystają z tego, że Fundacja Salwacji, że polscy misjonarze przyjeżdżają do Etiopii, niekoniecznie znają język angielski.
Tak, i bo szczególnie tym bardziej, że jeżeli pracuje się wśród najbiedniejszych w danych krajach, to oni tak nie znają tego języka kolonialnego tak zwanego, czyli francuskiego, angielskiego, który tam wcześniej był. Więc i tak trzeba nauczyć się podstawowych zwrotów. Pamiętam tą rozmowę z naszymi akuszerkami, pielęgniarkami, które pracowały na oddziale położniczym. No po prostu musiały się nauczyć podstawowych zwrotów Kinyarwanda, które po prostu trzeba było poznać.
A jak to jest? Po prostu pukamy do drzwi Fundacji Salwacji, mówimy: dzień dobry, chcę pojechać na misję. I co wtedy się dzieje?
Znaczy tak, no najlepiej to przez stronę otworzyć. Naszą stronę jest zakładka wolontariat, więc i napisać na maile wolontariat@salwacji.pl, że chcę uczestniczyć w kursie wolontariatu. Siostra Ania, misjonarka Maryi, prześlę wszelkie informacje, które są potrzebne do udziału w kursie wolontariatu. Ja od razu zaznaczam, że ten kurs wolontariatu to nie jest taki techniczny kurs wyjazdu, co tam trzeba robić, co tam się mamy zachować. Oczywiście jest spotkanie z lekarzem medycyny tropikalnej, ale my przede wszystkim chcemy stworzyć wspólnotę osób, które wyjeżdżają.
Żeby tworzyć wspólnotę i żeby wyjeżdżać, potrzebne jest też wsparcie. Jest Fundacja Salwacji. Teraz jest ten czas, kiedy, ten smutny czas, kiedy wypełniamy pity, ale możemy się, wypełniając te pity, pocieszyć, bo możemy zadeklarować 1,5% na jakiś zbożny, dobry cel.
Tak, no nie dla wszystkich rozliczenie jest przykre, bo niektórzy uzyskują odliczenie od podatku, zwrot podatku, więc nawet niektórzy bardzo nawet się dopominali, żeby jak najszybciej otrzymać PIT 11, żeby móc się rozliczyć i uzyskać jak najszybciej zwrot. Ale faktycznie ten 1,5% przekazanie jest to rzeczywiście też takim bardzo ważnym elementem, którego faktycznie warto nie zaniedbywać, ponieważ jest to rzeczywiście bardzo duże wsparcie. W ubiegłym roku przekazano 1,5 miliarda złotych, z 1,5% przekazano na organizację pożytku publicznego, mimo Polskiego Ładu, gdzie znacznie podwyższono, właśnie już w zeszłym roku obowiązywała kwota 30 tysięcy wolna od podatku. W związku z tym 3 miliony osób rozliczyło, przekazało 1,5%, znaczy w 2022 roku przekazano, ponad 15 milionów ludzi przekazało 1%, natomiast w zeszłym roku niecałe czy coś około 12 milionów ludzi przekazało 1,5%, ale to i tak mimo wszystko był wzrost z 1,2 miliarda na 1,5 miliarda w zeszłym roku.
I można to zrobić dzięki wsparciu Fundacji Salvati.
Tak, ale ja bym najpierw przede wszystkim bym chciał powiedzieć o tym, że bo jest kilka sposobów, w jaki sposób możemy rozliczyć PIT. No taki najprostszy, no to oczywiście bierzemy po prostu druk zadrukowany i wypełniamy go po prostu fizycznie, go wypełniamy i wysyłamy pocztą albo zanosimy do Urzędu Skarbowego. I wtedy tam bodajże rubryka w tym PIT-cie najpopularniejszym, PIT 36-37, to jest chyba rubryka 150 ileś tam, jest tam właśnie przekazanie 1,5% i tam należy wpisać numer KRS fundacji, czyli 40309499. Najpewniej, że jesteśmy tutaj w Radio Wnet i to w celu szczegółowym ważne jest, żeby wpisać Radio Wnet. Wtedy będziemy mogli tutaj wesprzeć dzieła pożytku publicznego, które są realizowane przez radio Wnet razem z nami. To jest pierwszy taki podstawowy sposób. Drugi sposób to jest pojawia się szereg programów do wypełnienia PIT-ów. Taki program można znaleźć na naszej stronie. My korzystamy z EPIT-y. To jest firma EFILE go emituje, znaczy jest autorem tego programu. Czyli otwieramy komputer i mamy tam dwa do wyboru. Albo pojawia nam się praktycznie taka kartka jakby fizyczna i ją wypełniamy. Albo tak zwany jest kreator, gdzie odpowiadamy na poszczególne pytania i ten program po prostu stwarza dla nas rozliczenie tego programu. Jest to o tyle dobre, żeby skorzystać tutaj na przykład z naszej strony, ponieważ jeżeli skorzystamy wtedy z tego programu, to tam już na sztywno jest wpisany nasz KRS, więc na pewno nikomu innemu to 1,5% nie zostanie przekazane, a jeśli dopiszemy w celu szczegółowym Radio Wnet, no to będziemy mogli realizować te cele. Ja tak właśnie spojrzałem na stronę internetową i informacji o 1,5% na stronie internetowej Radia Wnet i tak widzę, że to trzeba będzie uzupełnić. Tutaj myślę, że z informatykiem musimy porozmawiać, żeby to było. Więc to jest druga forma. Trzecia forma, która w tym momencie robi się bardzo popularna i coraz popularniejsza, mianowicie korzystamy po prostu rozliczamy się bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym przez stronę na Urzędzie Skarbowym, tak zwany Twój EPIT, czyli wchodzimy w odpowiednią tam stronę i tam już też mamy, tam już jakby mamy już wypełniony swój PIT, bo Urząd Skarbowy wypełnia go za nas na podstawie informacji, które do niego spływają. My ewentualnie możemy tam wpisać ulgi, które nie zostały uwzględnione, a przede wszystkim uzupełnić właśnie ten punkt, komu chcemy przekazać 1,5% jakiej organizacji. Więc tutaj też musimy znowu też pamiętać, żeby wpisać KRS Fundacji 40309499, będę powtarzał do znudzenia, i w celu szczegółowym Radio Wnet, jeszcze bardziej do znudzenia będę powtarzał, żeby to utkwiło w pamięci. Z tego, co ja mam informację, to do tej pory ponad 1 milion ludzi już się rozliczyło w ten sposób, w ten sposób. A jeszcze dodam, że mianowicie, jeżeli korzystamy z tego programu EPIT-y na naszej stronie, a mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce skorzystać bezpośrednio też ze strony Radia Wnet, my mamy podgląd i już wiemy, że mamy 700 tysięcy złotych, które tylko wpłynęły, to są pieniądze, które zostały przekazane tylko ci, którzy skorzystali z tego programu, nie mówiąc o tym, co wypełniają to papierowo albo bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. No i ostatnia rzecz, która jest bardzo istotna i myślę, że też, bo jest bardzo ważna, mianowicie dla emerytów. Tak się oblicza, że mianowicie te 3 miliony osób, które ubyło w zeszłym roku, to są właśnie głównie emeryci, ponieważ no oni no nie przekraczali tego progu 30 tysięcy złotych wolnej od podatku, natomiast no w tym roku to jest wszystko podniesione, więc prawdopodobnie już tak. Więc emeryt, żeby jeżeli chce mieć pewność, że przekaże 1,5% właściwej organizacji, wypełnia druk OP. To jest jedna strona, wpisuje swoje dane i wpisuje do znudzenia powtarzajmy 40309 499 i w celu szczegółowym radio wnet. I to albo wysyła, albo zanosi. To jest najprostsza sprawa, jeśli chodzi o emerytów. Więc naprawdę to nie ma dużo pracy, naprawdę postarajmy się o to, żeby rzeczywiście nie marnowały się te nasze 1,5% podatku, szczególnie w kontekście teraz, jak przeżywamy, jak tutaj mamy w Polsce.
To spróbowałem zanotować 40309 i co?
499.
499. 40309 490.
I Radio Wnet w celu szczegółowym.
A myślałem, że jest tak, że w Amakuru, czyli w takim sklepie prowadzonym przez Fundację Salwati, jest ktoś, kto może w ogóle w tym wszystkim pomóc.
Tak, bo myślę, że mimo wszystko człowiek inteligencją nie krzeszy, ale jednak te kruczki różne prawne i podatkowe są różne, więc dlatego też w naszej kawiarni Amakuru przy Alei Solidarności 101 w Warszawie, niedaleko Placu Bankowego, mamy księgową, która pomoże rozliczyć i wypełnić PIT. Ona tam urzęduje 3 razy w tygodniu, ale jeśli jej nie zastaniemy, to możemy w kopercie zostawić swój PIT 11 i swoje dokumenty. Ona to wypełni, odłoży, a jeszcze w międzyczasie poczęstujemy kawą za darmo.
Albo można też kupić kawę, która przyjeżdża i wspiera misje palotyńskie, misje, w których uczestniczy Fundacja Salwati. Ksiądz Jerzy Limanówka był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo również
dziękuję. I jeszcze takie słowo świąteczne, no bo w końcu jesteśmy w okresie Wielkiego Tygodnia.
Tak, znaczy dla mnie jakoś cały czas przed świętami bardzo mocno jakoś tak przeżywam spotkanie Marty i Jezusa po śmierci Łazarza. Marta tam ma taką pretensję: gdybyś tu był, to by mój brat by nie umarł. Ale jednocześnie Marta dodaje: ale wiem, że ty wszystko otrzymasz, o co poprosisz Ojca. Więc takiej wiary życzę nam wszystkim na przeżywanie tych Triduum Paschalnego i szczególnie tej wiary, która się ziści w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Bardzo serdecznie za te słowa dziękujemy. 9:01 na zegarze. Kuba Duszak jest już w studiu. Za chwilę wiadomości.